Posłuchajcie podcaściątka z serii lewackiej.
Witajcie, tu Tomek Oryński. Chciałem na szybko zrobić taki odcinek, bo dużo mówi się w mediach tak krajowych i zagranicznych o tych protestach z blokadami na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie kierowcy wspierani przez Konfederację i innych tam proruskich działaczy blokują transporty do Ukrainy. Jak Ukraińcy twierdzą, humanitarne i wojskowe, czemu zaprzeczają tak sami protestujący, jak i Konfederacja, jak również i służby polskie, które mówią, że akurat liczba przepuszczanych dziennie transportów humanitarnych od czasu blokady wzrosła. I teraz chciałem na początku wyjaśnić, o co chodzi z tymi całymi protestami, o co one są, a następnie tak parę słów powiedzieć o tym, dlaczego mi się nie podoba, co się tam dzieje. Więc jeśli chodzi o te protesty, to no może tak zacznijmy od podstaw. Transport drogowy w Unii Europejskiej działa tak, że my jako członkowie Unii Europejskiej możemy korzystać z rynku wewnętrznego, a firmy, które są z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej, to tam zależy od kraju, bo inaczej tam jest na przykład z Brytyjczykami czy Turkami, a inaczej na przykład z Białorusinami czy Ukraińcami, ale generalnie można założyć, że taka ogólna zasada jest taka, że oni mogą wwozić towary do Unii Europejskiej i wywozić towary z Unii Europejskiej, jeśli posiadają w tym celu odpowiednie pozwolenia. Przy czym działa to w obie strony. Jeżeli nasze europejskie firmy chcą jeździć do Rosji, na Ukrainę czy gdziekolwiek, także potrzebują uzyskać od tamtych krajów stosowne pozwolenia. I teraz, kiedy zaczęła się ta pełnoskalowa wojna w Ukrainie, kiedy Rosjanie tam najechali już resztę Ukrainy także, to Unia Europejska z Ukrainą podpisała takie porozumienie, które znosiło potrzebę uzyskiwania tych pozwoleń. Po prostu wszystkie ciężarówki mogły jeździć ukraińskie do Europy i z Europy bez żadnych ograniczeń, pod warunkiem, że tak samo będą traktowane na Ukrainie ciężarówki z Unii Europejskiej. No i na początku nie było z tym problemów, bo mało kto z europejskich firm odważał się jeździć na Ukrainę, kiedy Rosjanie atakowali całą regularnie Ukrainę, bombardowali, przecież nawet jedna z tych rosyjskich rakiet to doleciała aż do Bydgoszczy, a ukraińska na przykład do Przewodowa, więc no to nie były żarty, a to już nie jest tylko kwestia odwagi kierowców, tylko też na przykład ubezpieczenia. Ale jak na tej zachodniej Ukrainie się relatywnie uspokoiło, no to te polskie firmy chciały zacząć tam jeździć. No i tutaj dlaczego? No bo spójrzmy sobie na ten rynek polskich firm transportowych. Wiadomo, że Polacy są jednymi z krajów, które zdominowały transport europejski, również dlatego, że byliśmy tańsi, no nie oszukujmy się, ale wiele firm, szczególnie na wschodniej ścianie, specjalizowało się w transporcie na wschód. Jeździli do Rosji, do Białorusi, do Ukrainy i do dalszych krajów, jak Tadżykistan i tak dalej. Tuż przed wolną Omega Pilsen nawet robiła jakieś testowe wyprawy do chińskiej granicy. No więc był to naprawdę duży biznes. Niektóre firmy się tylko i wyłącznie w tym specjalizują. Taki zdaje się na przykład Sławtrans jeździ do Tadżykistanu i do innych takich krajów. No i w momencie, kiedy zaczęła się ta wojna, weszły sankcje, w tym momencie od razu urwał się dla nich rynek rosyjski, białoruski i tak dalej. No na Ukrainie na początku nie można było, no ale teraz, ponieważ Ukraina ma zablokowane możliwości eksportu na północ, na wschód i na południe, bo Ruscy blokują też ich porty morskie, dla nich istotne jak nigdy stała się możliwość transportu drogowego na zachód, czyli no głównie przez Polskę, Słowację, Rumunię, wiadomo. I tutaj zróbmy sobie jeszcze taką małą przerwę, bo trzeba pamiętać o tym, że ten problem z tymi pozwoleniami to zawsze był taki punkt sporny. Na przykład Rosjanie wykorzystywali to w celu jakiegoś wywierania na nas nacisków, ograniczali ilość pozwoleń dla polskich ciężarówek na wjazdy do Rosji i tak dalej. To była zawsze taka wojna, sprzeczka i tak dalej. No i z Ukrainą nie było inaczej. Trzeba pamiętać, że tuż przed wojną Ukraińcy na złość nam zablokowali nam linię kolejową, którą żeśmy wozili towary z Chin, tylko po to, żeby nas zmusić do wydania im więcej pozwoleń, bo uznawali, że dostają tych pozwoleń za mało. No bo zawsze tak jest, że i jedna, i druga strona twierdzi, że oni mają tych pozwoleń za mało, a druga strona ma tych pozwoleń za dużo. No, ale kiedy już jesteśmy w tej obecnej chwili, czy tam załóżmy rok temu, kiedy ten rynek zaczął być naprawdę bardzo gorący, i te polskie firmy zaczęły tam jeździć, no to okazało się, że wbrew podpisanej umowie z Unią Europejską, nasze ciężarówki, i ja tu mówię nasze jako polskie, ale to dotyczy także transportowców z innych krajów Unii Europejskiej, są na Ukrainie dyskryminowane. Ukraińcy na przykład potrafili wlepiać mandaty za te już niewymagane pozwolenia, przetrzymywali polskie ciężarówki w kolejkach na granicy zbyt długo. Oni tam mają taki system elektronicznego kolejkowania, który już u zasady niejako dyskryminuje ciężarówki z innych krajów niż Ukraina, bo na przykład jeżeli ciężarówka lata, załóżmy, nie wiem, z Krakowa do Kijowa i z powrotem, to Ukraińcy mogą sobie, że tak powiem, miejsce w kolejce rezerwować już, kiedy są jeszcze w Polsce i dopiero jadą rozładować do Kijowa, załadować i będą wracać. Natomiast te polskie ciężarówki mogą się w tej kolejce zarejestrować dopiero wtedy, kiedy się rozładowały w Kijowie, załadowały towar na powrót i dopiero wtedy mogą rejestrować to miejsce w kolejce. No, dzięki czemu nie trzeba tutaj być wielkim zdolniachą z matematyki, żeby zrozumieć, że ich oczekiwania na granicy będą z założenia znacznie dłuższe. Do tego jeszcze zaobserwowano, że te polskie ciężarówki ciągle spadały w dół w tej kolejce, a ciężarówki ukraińskie przesuwały się do góry, co jeszcze bardziej zwiększało oczekiwanie na granicy. Do tego jeszcze, pomimo tego, że ta umowa z Unią Europejską mówiła o tym, że puste ciężarówki mają być odprawiane bez kolejki, no bo są to znacznie prostsze do odprawienia samochody, bo nic nie wiozą, to Ukraińcy kazali tym polskim ciężarówkom stać w kolejce razem z innymi i tam byli kierowcy, którzy stali po 2 tygodnie albo i więcej, i narażali się na mandaty ze strony ukraińskiej, co jest, powiedzmy sobie szczerze, już wyjątkową bezczelnością. Jeżeli trzymasz kogoś 2 tygodnie w kolejce, chociaż on jest pusty i powinien być przepuszczony bez kolejki, a potem przychodzisz i wlepiasz mu mandat 5000 euro, bo tam jest jakiś przepis, zdaje się, że te ciężarówki mogą być na Ukrainie maksymalnie 20 dni, a on 18 dni stoi w kolejce na granicy, więc przekroczył ten termin i wlepiasz mu mandat. No, jest to po prostu bezczelność i są to działania państwa ukraińskiego, które mają na celu, że tak powiem, spowodowanie, że ukraińskie firmy mają fory na tym rynku, tak to prosto powiemy. Do tego jeszcze jest ten aspekt, że tak powiem, nielegalnych spraw. Tam są sprawy o kabotaż, czyli o nielegalny przewóz wewnętrzny, gdzie Ukraińcy oskarżają również Polaków, że Polacy niby robią to na Ukrainie. Chociaż no nie bardzo miałbym sobie wyobrazić, dlaczego polskie firmy miałyby wozić towar wewnątrz Ukrainy po ukraińskich stawkach, skoro są znacznie droższe niż firmy ukraińskie. No ale być może takie rzeczy się zdarzają. Ktoś tam wziął jakiś towar, żeby nie jechać na pusto czy coś. No ale też no jest na Ukrainie bardzo potężna korupcja. No niedawno zaaresztowano jakiegoś tam urzędnika celnego, który wziął dziesiątki tysięcy dolarów za to, że rejestrował ciężarówki wiozące komercyjne towar jako towar humanitarny. No i tu znowu strona ukraińska, która oskarża Polaków o to, że bezczelnie sprawdzają ciężarówki, które są deklarowane, że wiozą transport humanitarny, żeby sprawdzić, czy naprawdę wiozą transport humanitarny. No ale wiecie, no jest ta bajka o chłopcu, który krzyczał, że wilki idą i w końcu nikt mu już nie wierzył, prawda? No to jak ta korupcja jest na taką skalę, że każdy może się opłacić i udawać, że jest transportem humanitarnym, no to nic dziwnego, że ludzie przestają w to wierzyć. No generalnie sprawa jest zła. I tutaj, że tak powiem, u podstaw leżą problemy głównie po ukraińskiej stronie, która no nic nie chciała zrobić w tej kwestii, bo to, że polskie firmy nie mogą uczciwie konkurować z tą ukraińską konkurencją, z którą i tak mają trudno o konkurowanie, no bo nie ukrywajmy, że są droższe, no to no po prostu, no powiem tak, wina tutaj leży po stronie ukraińskiej u podstaw. Tylko że teraz sprawa się skomplikowała, bo ci polscy, cały czas mówię polscy jako skrót, ci europejscy przewoźnicy protestują już od ponad roku i no na początku mieli całkiem rozsądne te postulaty. Chcieli zlikwidowania tego systemu, tej kolejki elektronicznej, żeby po prostu było na uczciwej zasadzie, ten kto pierwszy przyjedzie, stanie w kolejce tak według... kto pierwszy, ten lepszy, w tej kolejce będą po kolei obsługiwani. Chcieli, aby otworzyć specjalne przejścia dla pustych ciężarówek, żeby nie musiały stać z pełnymi ciężarówkami. I tu zaznaczam, te dwa postulaty to były również postulaty podnoszone przez stronę ukraińską, przez odpowiednik tego Stowarzyszenia Polskich Przewoźników po stronie ukraińskiej. Oni też narzekali na to, że ten system, nawet pomimo tego, że ich faworyzuje, jest kiepski, wiesza się, niesprawny, łatwo go tam wykorzystać, żeby coś oszukiwać i tak dalej. I również oni nie bardzo chcieli stać w kolejkach z pustymi ciężarówkami i żeby te kolejki wydłużane były pustymi ciężarówkami, jeśli te puste ciężarówki mogłyby być odprawiane inną drogą. No ale też pojawił się postulat, żeby te zawieszenie tych pozwoleń zlikwidować, no bo jest to naprawdę ciężki los dla przewoźników, którzy chcieliby na tym rynku operować. No i też ktoś może powiedzieć, że to przecież chodzi tylko o transporty między Ukrainą a Unią Europejską. Czemu te firmy nie przerzucą się na rynek europejski? No, nie przerzucą się po pierwsze dlatego, że ten rynek już i tak jest bardzo konkurencyjny, że jest tam bardzo ciężko znaleźć jakąś robotę. Stawki są naprawdę marginalne, jeśli chodzi o możliwość zarobku na tym. A te firmy mają bardzo często ciężarówki przygotowane do kursowania na wschód, na przykład spełniające niższe normy emisji spalin, bo na przykład w Niemczech im wyższa norma emisji spalin, tym tańsze są opłaty drogowe, więc jeśli masz ciężarówkę z normą Euro 5 na przykład, a nie najnowszą Euro 6, to za każdy kilometr będziesz płacił dużo więcej, co przy tak niskich marginesach zysku, no po prostu będzie oznaczać, że no nie masz szans konkurować z kimś, kto jest przygotowany na ten rynek. A oni często mają te ciężarówki o tych niższych normach spalin, również dlatego, że one lepiej znoszą kiepskie paliwo, które jest dostępne na wschód od Unii Europejskiej. No i ponieważ ci zdesperowani kierowcy od roku nie mogli się doprosić, żeby ktokolwiek ich posłuchał, żeby próbował z nimi porozmawiać, żeby no żeby nawet jeśli nie znosić tego zawieszenia tych pozwoleń, to żeby wyjść z jakąś propozycją, która pozwoliłaby im na przetrwanie, to no to zainteresowali się nimi, w tą próżnię weszli ci różni proruscy działacze, Konfederacja i tak dalej. No i oni podkręcili te postulaty, rozkręcili te protesty, zorganizowali tam blokadę, wiedząc, że jesteśmy teraz w takim klinczu, że nie mamy rządu, bo wiadomo, co tam jest z tym rządem Morawieckiego, więc nawet nie warto o tym mówić. I to po prostu naprawdę szkodzi Ukrainie, a naszym kierowcom, naszym przewoźnikom, którzy przecież mają jak najbardziej prawdziwe problemy, nie pomaga, bo Ukraina to świetnie wykorzystuje w swojej propagandzie. No bo nie oszukujmy się, Ukraina także prowadzi swoje działania propagandowe. No i już jesteśmy przedstawieni jako zdrajcy, którzy wbijają Ukraińcom nóż w plecy i tak dalej, i tak dalej. Ja mam na przykład jakiegoś faceta ukraińskiego, który się do mnie przyczepił na Twitterze i ciągle mnie tam taguje i wypisuje jakieś rzeczy, jacy to jesteśmy niewdzięczni i jak to my potrzebujemy Ukrainy, żeby nas broniła. Co jest oczywiście prawdą, no ale jeżeli paru związkowców potrafi zablokować Ukrainę i, jak twierdzą, wykoleić całkowicie ich zdolności wojskowe, to może jednak to Ukraina nas bardziej potrzebuje chyba teraz, przynajmniej w krótszej perspektywie czasowej. No tak czy tak, jak zwykle, był to spór jak najbardziej uzasadniony, bo z tego, że Ukraina prowadzi bohaterską wojnę z rosyjskim najeźdźcą, nie wynika, że zawsze ma rację. Ukraina wciąż może nie mieć racji w tym czy w tamtym, w tej czy w tamtej kwestii. I w tym momencie no, ten spór przerodził się w taki no, festiwal krzyków, hejtu między jedną a drugą narodowością i tak dalej. A wszystko dzięki temu, że jak zwykle palce tam zaczęli wkładać w to prorosyjscy różni działacze i nic dobrego z tego nie wynika dla nikogo, bo przez to, że Ukraińcy teraz nas nienawidzą za to, że my ich blokujemy, nikt nie będzie słuchał ani w Polsce, ani na Ukrainie, ani na Zachodzie postulatów tych kierowców, które są jak najbardziej słuszne, tych przewoźników, a z drugiej strony my, tak traktowani przez Ukraińców, którzy przecież, no nie oszukujmy się, dużo pomocy od Polski dostali, też jakoś możemy stracić zapał dlatego, żeby chcieć im dalej pomagać, co przecież im na dobrze też nie wyjdzie, więc jest to tylko i wyłącznie na rękę Putinowi. I teraz, co ja osobiście uważam w temacie tego sporu? Ja myślę, że dałoby się to jakoś zorganizować. Ten system komputerowy albo ogarnąć, albo z niego zrezygnować i zrobić po prostu zwykłą kolejkę. Tak jak to od zawsze było, przecież kolejki na granicach naszych wschodnich są od zawsze. Puszczanie na pusto ciężarówek bez kolejki. Już Ukraina to zrobiła, już w poniedziałek ostatni zgodziła się otworzyć inne przejście graniczne dla ciężarówek tylko po to, żeby tamtędy puste ciężarówki mogły wracać do Polski. I ja myślę, że te inne kwestie też by się dało dogadać, no bo powiedzmy sobie, w tej chwili, kiedy eksport drogowy i kolejowy na zachód to jest jedyny kontakt ukraińskiej gospodarki ze światem, to dla nich każda ciężarówka jest na wagę złota. Tam wystarczająco towaru się przetacza, żeby mogli z tego wyżyć i polscy, i ukraińscy, i słowaccy, i wszyscy inni przewoźnicy, którzy mają tylko ciężarówkę i są gotowi ją wstawić na tą trasę. Bo po prostu, no cały ten eksport, import Ukrainy idzie teraz tędy. To są po prostu złote czasy, wojna czy nie wojna, złote czasy dla przewoźników. I tak naprawdę o to tu chodzi, bo tymi miodami z tego przewozu firmy ukraińskie, prowadzone nierzadko przez jakichś tam ich oligarchów, no nie bardzo chcą się dzielić z polską konkurencją, prawda? Tym bardziej, że oni też myślą długoplanowo i liczą na to, że jak ta wojna się uspokoi, że Ukraina wejdzie bardziej w jakieś stosunki z Unią Europejską, no to oni już będą ustanowieni na tym rynku kosztem polskiej konkurencji i że tak powiem, już na tym rynku tutaj zostaną. Więc moim zdaniem cała ta sprawa jest bardzo krzywdząca dla wszystkich. Dla polskich transportowców, którzy naprawdę są pozbawiani możliwości zarabiania na siebie, najpierw przez te sankcje, które odcięły ich od rynku rosyjskiego, białoruskiego, a teraz przez nieuczciwą kontrolę z Ukrainy. Dla Polski, która jest szkalowana i jesteśmy teraz przez Zachód i przez Ukrainę przedstawiani jako zdrajcy wbijający Ukrainie nóż w plecy. I dla Ukrainy, która no, cierpi na tym, że jest blokowana, a też nastawia do siebie negatywnie Polskę, która, czy im się to podoba, czy nie, jest jednak ich jednym z najważniejszych partnerów w tej trudnej sytuacji, w jakiej oni dzisiaj są. Będę tu już zmierzał do końca, ale chciałem jeszcze odnieść się do kilku takich oskarżeń, które pojawiają się w tej kwestii ze strony proukraińskiej. Więc pierwsze oskarżenie to jest takie, że Polacy robili to samo dla Europy Zachodniej i wygryźli zachodnie firmy z rynku, a teraz się złoszczą, kiedy Ukraińcy robią to samo. To nie są te same zagadnienia. To, że Polacy zdominowali ten rynek europejski, to prawda, ale to dotyczy rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej, czyli na przykład transportu z Francji, załóżmy, do Belgii, czy z Francji do Szwecji. No, taniej jest wziąć polskiego czy łotewskiego przewoźnika niż francuskiego albo belgijskiego. I w ten sposób Polacy wygryźli lokalne firmy. Tylko, że to było, że tak powiem, kwestią wewnątrzunijną i Unia Europejska już temu zaradziła, wprowadzając pakiet mobilności, który mówi, że firmy, które prowadzą przewozy w innych krajach, tam nie mogą robić za dużo kabotażu, muszą płacić swoim kierowcom lokalne stawki, bla, 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 bla. To jest temu zaradzone, ale to jest zagadnienie, które nie dotyczy w ogóle Ukraińców. Ukraińcy dzisiaj są w takiej sytuacji, w jakiej polscy transportowcy byli w latach 90., kiedy nie byliśmy jeszcze członkami Unii Europejskiej. Do tego jeszcze należy pamiętać, że myśmy przecież tych zachodnich przewoźników nie szykanowali. Nikt tutaj nie dyskryminował niemieckich na przykład ciężarówek, nie przesuwał ich w tył do kolejki, jak stali gdzieś tam w Świecku na odprawę i nie blokował im dostępu do tego rynku, dzięki czemu jedni z największych przewoźników operujących dzisiaj na polskim rynku to jest na przykład holenderska firma Raben, mnóstwo też widać ciężarówek takich firm jak na przykład Volter Cops na polskich numerach. Te firmy weszły do Polski, nierzadko też wykorzystując swoją dominującą pozycję i kontakty z Zachodu na to, żeby, że tak powiem, wygryźć z rynku jakieś lokalne firmy, więc ta konkurencja, owszem, myśmy byli tańsi niż oni, ale, że tak powiem, zasady wciąż obowiązały wszystkich te same. Z tą sytuacją na rynku przewozów między Polską a Ukrainą dzisiaj tak nie jest i w tym właśnie problem. Druga rzecz, która jest podnoszona, to jest to, że ten protest kosztuje życie, bo tam zmarło stojących w korku tam dwóch kierowców bodajże. Więc to jest nieprawdą, że oni zmarli w wyniku tego protestu. Dlaczego? Bo kierowcy, tak się składa, że czasami umierają w trasie. No to jest taki zawód. No, kierowca jest w tej kabinie tygodniami, jest sam, nie ma tam nawet kolegi, który pójdzie do niego i powie, wiesz co, mnie tak jakoś blado wygląda, może byś się położył, albo poszedł do domu, albo odwiedził lekarza. No nie ma takiej opcji, jak jesteś kierowcą. Jesteś sam, jesteś daleko, nawet jakbyś chciał pojechać do lekarza, no to jak tirem pojechać do lekarza, jak znaleźć przychodnię tysiące kilometrów od domu i tak dalej. Więc wielu kierowców po prostu odkłada, nawet jak się źle czuje, odkłada to na czas, kiedy wrócą do domu i zdarza się stosunkowo często, że kierowcy są znajdowani w kabinie martwi, bo mają tam jakieś problemy z sercem czy coś. Ja sobie tak pisałem artykuł o tym i zagooglałem na szybciutko i tylko w polskich mediach z ostatniego tam półrocza od kwietnia znalazłem 3 informacje o kierowcach, którzy w trasie zginęli w kabinach. To nie jest tak, że oni siedzą na tej granicy tygodniami bez ogrzewania i tak dalej. Ciężarówki nowoczesne są stworzone do tego, żeby kierowcy w nich tygodniami żyli. Mają tam ogrzewanie, mają tam jedzenie, mają tam często jakieś kuchenki, czy gazowe, czy mikrofalowe. Poza tym to nie jest tak, jak było z tą niesławną sytuacją, kiedy wszystkich kierowców Brytyjczycy spędzili na to lotnisko w Manston i trzymali ich tam na tym pustym placu pod strażą, nie zapewniając im wyżywienia, ani toalet, ani niczego i nie dopuszczając do nich wolontariuszy. Nie, no to wiadomo, że nie jest to cudowna sprawa, jak się stoi na poboczu i czeka w kolejce, ale tam jakieś to i toje są porozstawiane, jacyś tam ochotnicy przychodzą z jedzeniem. Przecież taki kierowca też nie jest tam uwięziony, jak jest zdesperowany, może wyjść i pójść tam, nie wiem, 3 kilometry do najbliższej wioski, do sklepu czy coś. To nie jest taka sytuacja, że oni tam naprawdę są jakoś uwięzieni i trzymani pod strażą przez tych protestujących czy coś, więc to oskarżenie jest akurat nieprawdziwe. No tam było, że komuś się skończyło paliwo i nie miał się czym ogrzewać, no ale to też się troszkę bierze z tego, że ukraińskie ciężarówki często do granicy dojeżdżają na samych oparach, bo chcą zatankować po ukraińskiej stronie, żeby nie płacić wyższej ceny za paliwo w Polsce. No i możliwe, że komuś się to paliwo skończyło, no ale no, to troszeczkę jest taki brak przewidywania, no przecież wiadomo, co się tam dzieje na tej granicy. Takie ogrzewanie postojowe to zużywa 200-300 ml ropy na godzinę. No to jak ktoś ma 50 litrów jeszcze w baku, co jest niczym, bo takie ciężarówki to mają zwykle po 1000-1200 litrów baki, to spokojnie przez tydzień może się tam grzać. No a trzecie zagadnienie, które się pojawia, to jest to, że Polacy najpierw robili problem z tym zbożem, a teraz robią problem z tym transportem. I tu znowu, to są zupełnie dwa różne zagadnienia. I o ile ze zbożem to była w większości nasza wina, nasz rząd zawalił, czy specjalnie tam zrobił, bo chciał, żeby jacyś funtle ich się dorobili, to była nasza wtopa i tylko siebie możemy o to winić, to tutaj akurat to jest osobne zagadnienie, chociaż wiadomo, Konfederacja tam próbuje pod to podczepić też rolników i tutaj akurat to nie my jesteśmy stroną, która mogłaby coś zrobić, żeby ten problem rozwiązać. Ale chciałem tutaj jeszcze jeden taki problem poruszyć, że tak powiem, taki problem moralny, bo ja tu widzę taką sprawę, że wszyscy się zgadzamy, że Ukrainie trzeba pomagać i na przykład taka Unia Europejska mówi, dobra, to pomożemy Ukrainie, tam wrzucimy pod pociąg, jak to mówią Brytyjczycy, throw under bus, czy coś takiego, pies tam z tymi polskimi transportowcami, ważne, żeby Ukrainie pomóc. No ale jak jesteś takim polskim transportowcem, no to niekoniecznie ci się to podoba, że jesteś poświęcany przez Unię Europejską dla pomocy Ukrainy. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, ja taką alegorię sobie wymyśliłem, że mamy mały pensjonacik w wiosce, i sąsiadowi spalił się dom. No i my przyjmiemy go pod swój dach, tam jego żona z dziećmi dostanie u nas spokój, będziemy tam im dawać jedzenie i tak dalej, no i będziemy pomagać na tyle, ile możemy. No ale jak oni stracili wszystko, co byli w życiu, no oni tej pomocy potrzebują bardzo dużo. Nas nie stać na to, żeby im odbudować dom, żeby im wszystko zrobić, no bo my mamy swoje życie, swój biznes prowadzimy i tak dalej. Tymczasem oni się tak czują w tym naszym pensjonaciku coraz lepiej. Jak my mówimy, że nie możemy im dać niektórych rzeczy, to oni zaczynają sobie sami brać. Gdzieś tam za chwilę znajdujemy, że tam na eBayu sprzedają łyżeczki wyniesione z naszej kawiarni i tak dalej. I w tym momencie mówimy, zaraz, to tak nie może być, wy nie możecie nas doprowadzić do bankructwa, tylko dlatego, że wy jesteście w trudnej sytuacji, my wam chcemy pomóc, ale możemy wam pomóc tylko tyle, ile nas stać na tą pomoc, a Zachód przychodzi i mówi, a bo wy tu macie najbliżej, powinniście im pomagać i tak dalej, a sam niekoniecznie wiele robi, żeby czy Ukrainie, czy nam ulżyć. I to jest takie pytanie, czy Ukraina, czy Zachód ma moralne prawo oczekiwać, że taki właściciel tego hoteliku doprowadzi swoją firmę do bankructwa, pomagając sąsiadom tylko dlatego, że im się dom spalił? No ja myślę, że nie. I co więcej, tak samo myślą Ukraińcy. Bo około rok temu, wiesz, chyba wspominałem w podcaście kiedyś, ja się zgodziłem zawieźć na ukraińską granicę tu z Finlandii samochód, który poszedł na front dla ukraińskiej armii. I myśmy dostali, to zaproponowano mi, żebym pojechał i oni powiedzieli, wszystko ci opłacimy, podróż powrotną, oczywiście benzynę, oczywiście tam wyżywienie, hotele. Ja nawet trochę głupio się czułem, że oni mi tam płacą za hotele, wyżywienia, w ogóle od nich nie chciałem pieniędzy na wyżywienie. Ale no, i tak sprawa się rozeszła o to, że oni nam, mi i temu drugiemu kierowcy, z którym razem jechaliśmy na dwa samochody, dali kartę bankową, która nie działała. Więc skończyło się tym, że musieliśmy i tak z własnej kieszeni na to paliwo i na te hotele i na te bilety powrotne płacić. A ja wtedy akurat byłem świeżo w Finlandii, nie miałem jeszcze pracy i to mnie troszkę wrzuciło pod poprzeczkę zera na moim koncie, musiałem zrobić debet, musiałem tam płacić swoją kartą kredytową brytyjską i tak dalej. No więc będąc w takiej trudnej sytuacji, tam się potem zgłosiłem do tych Ukraińców, którzy zorganizowali ten wyjazd. Mówię, no słuchajcie, no może chociaż troszeczkę byście mi mogli oddać, no bo mnie to kosztowało dużo więcej niż byłem w danej chwili że tak powiem, zdolny wydać na takie cele. I oni wtedy bardzo się przejęli, powiedzieli, że to jest, że to nie ma prawa w ogóle czegoś takiego, że to jest skandal, bardzo im było głupio. Niektórzy mi tam proponowali, że z własnej kieszeni mi za to zwrócą, na co też się nie zgodziłem. I widać było, że uważali, że to jest bardzo nie fair, że ja zostałem postawiony w takiej sytuacji, że zgodziłem się pomóc, a w rezultacie dużo bardziej mnie to kosztowało, niż byłem w stanie wydać. Sprawa się w tym rozeszła po kościach, bo ja szybko znalazłem pracę, zacząłem pracować już. Potem ten chłopak, który, że tak powiem, miał za to płacić, to on jest na froncie, więc nie chciałem mu głowy zawracać. Po jakimś czasie się tam z nim skontaktowałem, powiedziałem, słuchaj, tutaj sprawa jest prosta, ty byłeś na froncie, miałeś ważniejsze rzeczy, ja już sobie finanse ogarnąłem, to już mi nie wisisz żadnej pieniędzy, zużyj to na jakieś inne tam cele, czy tam na jakiegoś drona, czy na co tam akurat zbierali. I wtedy jakoś nikt nie oczekiwał ode mnie, że ja wydam więcej niż mnie stać w danej chwili na pomoc Ukrainie. A teraz nagle ukraińskie państwo oczekuje od tych kierowców i niejako też od całej Polski, że nie będziemy w ogóle patrzeć na to, na ile nas stać, na ile możemy sobie pozwolić i będziemy im po prostu pomagać. I ja uważam, że to jest troszkę nie fair i dlatego mam nadzieję, że nowy rząd weźmie się za tą sprawę, dogada się jakoś z Ukraińcami i zrobi tak, żeby no każdy był w stanie, że tak powiem, uszczknąć troszkę tego tortu, jakim są te na niespotykaną wcześniej skalę wielkie potrzeby transportowe między Polską i Europą a Ukrainą. No i to tyle chciałem wam powiedzieć, bo po prostu widzę, jak bardzo w mediach społecznościowych, ale nie tylko, ta sprawa jest pompowana i uważam, że troszkę tutaj, troszkę no z własnej winy tych transportowców, no bo jak się zadają z Konfederacją, no to trudno winić Ukraińców, że widzą to jako jakieś działania rosyjskie, ale to też im ułatwia, bo oni mogą w tym momencie odrzucić wszelkie te prawdziwe postulaty, które ci transportowcy mieli i po prostu powiedzieć, nie, to jest ruska robota, nie słuchajcie tych Polaków. I to wszystko psuje krew między Polakami i Ukraińcami, prowadzi do jakiejś agresji, prowadzi do takiego no, wrogości między tymi naszymi narodami i ja uważam, że to jest bardzo złe i nikomu to nie służy, więc mam nadzieję, że problem zostanie jak najszybciej rozwiązany. No to tyle na dzisiaj, takie to moje małe podcaściątko, a w poniedziałek zapraszamy was na kolejny regularny odcinek. Dziękuję.